wolna,
niepodległa. Kłania się Robert Erdman. Dzisiaj ostatnia, czwarta część audycji o Powstaniu Wielkopolskim, powstaniu wygranym. Wielkopolscy powstańcy, a z czasem przecież żołnierze, mieli okazję zapisać kolejną piękną kartę historii Polski.
Wiemy, że powstanie kończy się rozejmem w Trewirze 16 lutego.
Profesor Wojciech Polak.
Większa część Wielkopolski jest w rękach powstańców. Teraz już nie pozostaje nic innego, jak rzeczywiście czekać na rozstrzygnięcie traktatu werselskiego, które oczywiście dla Polski jest, jeśli chodzi o Wielkopolskę, korzystne. Nawet dostajemy więcej niż to wywalczyliśmy sobie w powstaniu, chociaż tych granic sprzed rozbiorów nie udało się uzyskać. Armia Wielkopolska była, można powiedzieć, niezagospodarowana. Liczyła sobie 100 tysięcy żołnierzy, więc potężna. Można ją było wykorzystać do walki na innych frontach. Wiemy, że trwają walki polsko-ukraińskie w Lwowie. 1 listopada Ukraińcy zajmują Lwów, także całą Galicję Wschodnią, 1 listopada 1918 roku. Powiedzmy tak, Lwów udało się wyzwolić dość szybko, chociaż walki były bardzo krwawe, bardzo dramatyczne. Te odlęta lwowskie, małe dzieci, które walczyły z bronią w ręku, przeszły do legendy. Jednak trzeba było wyzwalać także całą Galicję Wschodnią. Lwów pozostawał taką enklawą, taką wyspą polską. Dookoła tereny wszystkie kontrolowali Ukraińcy. Polacy kontrolowali tylko linię kolejową do Przemyśla i to dawało możliwość dowozu broni i żołnierzy. No i trwały walki z Ukraińcami o zajęcie całej Galicji, które zakończyły się w lipcu. Rzeczywiście osiągnęliśmy wtedy rzekę Zbruch i cała Galicja Wschodnia znalazła się w rękach polskich. Ale można było tego dokonać w dużym stopniu dzięki oddziałom wojskowym z Wielkopolski. Nazywano ich Poznańczykami. Oni byli świetnie wyszkoleni. To byli najczęściej weterani I wojny światowej, którzy już 4 lata spędzili na frontach. Dobrze wyszkoleni oficerowie, podoficerowie, znający sztukę wojskową, umiejący strzelać. Oficerowie świetnie znali się na wojskowej taktyce. W lutym 1919 roku generał Józef Dowmor-Musielnicki ogłosił ochotniczy zaciąg do oddziału, który miał przyjść na pomoc dla Lwowa i na początku marca oddział w sile 204 żołnierzy pod dowództwem podporucznika Jana Ciaciucha wyruszył do Lwowa. Tą linią kolejową z Przemyśla mogli dojechać. Na dworcu mieszkańcy Lwowa witali ich okrzykami: niech żyje Wielkopolska, niech żyje Poznań. Ten oddział walczył do sierpnia, odniósł wysokie straty na poziomie 25%, ale wykazał się ogromną dzielnością, odniósł wielkie sukcesy na froncie. Kolejną oddziałem zbrojnym, już znacznie większym, poznańskim, który ruszył na pomoc lwowiakom, była Grupa Wielkopolska pułkownika Daniela Konarzewskiego w sile 4000 żołnierzy, ale miała też ciężką artylerię i samoloty. Od razu ruszyli do walki, też ponieśli wielkie straty, ale walcząc do czerwca odnieśli wielkie sukcesy. Ponoć Ukraińcy na sam ich widok uciekali. W czerwcu wycofano ich z powrotem do Wielkopolski, bo istniała wtedy obawa, że Niemcy pomimo zawartego rozejmu jeszcze raz uderzą na Wielkopolskę, więc stwierdzono, że muszą wracać do siebie. Po zwycięstwie nad Ukraińcami Polska musiała zmierzyć się już z całą mocą, z największym wrogiem naszej niepodległości, czyli z Rosją sowiecką. Wielkopolskie formacje już od sierpnia 1919 roku walczyły z bolszewikami. Tutaj trzeba przede wszystkim wspomnieć o 14. Wielkopolskiej Dywizji Piechoty pod dowództwem już mianowanego na generała Daniela Konarzewskiego. To poznaniacy zajęli Mińsk, zajęli Bobrujsk. Więc Mińsk, musimy pamiętać, że był miastem w istocie polskim. Wprawdzie ludność była tam mieszana, ale Polacy odgrywali podstawową rolę w zarządzaniu tym miastem. Prezydentem Mińska był zawsze Polak. Więc Mińsk właśnie został zajęty przez poznaniaków. Oni właściwie pozostali niepobici aż do lipca 1920 roku, kiedy to Wojsko Polskie rozpoczęło odwrót na całej długości frontu z bolszewikami. Podczas Bitwy Warszawskiej ta wspomniana dywizja wielkopolska, 14. Wielkopolska Dywizja Piechoty, znalazła się w składzie frontu środkowego, który z nadwieprza uderzył w bolszewicką grupę mozyrską. To było właśnie podstawowe uderzenie, które zadecydowało o zwycięstwie. Rozbicie grupy mozyrskiej i otoczenie bolszewików od wschodu było właściwie głównym założeniem planu Piłsudskiego, więc w tym właśnie rozbiciu grupy mozyrskiej brała udział ta doborowa jednostka wielkopolska. Po zwycięstwie pod Warszawą dywizja prowadziła działania pościgowe i przeszła cały szlak bojowy wraz z Armią Polską walczącą z bolszewikami. W grudniu część oddziału wróciła do Poznania. Dywizja została odznaczona przez Józefa Piłsudskiego orderem Virtuti Militari. Piłsudski zresztą wypowiedział takie słowa, może zacytuję. Poza pierwszą dywizją legionową, przede wszystkim jedynie 14. Dywizja Wielkopolska była zawsze tą jednostką wojskową, na którą mogłem zawsze liczyć bez wahania, powierzając jej najtrudniejsze zadania i widząc nieodwołalnie, że każdy rozkaz spełni. Tak więc, proszę Państwa, to była elita polskiego wojska. To byli jedni z najlepszych naszych żołnierzy, którym zawdzięczaliśmy bardzo wiele. Zawdzięczaliśmy im między innymi im zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej. Były to oddziały doborowe, które Piłsudski dawał na najtrudniejsze odcinki frontu.
Rok 1919 przyniósł jeszcze kolejne dobre dla Polski wieści. Wyniki pokojowej konferencji wersalskiej.
Konferencja w Wersalu.
Profesor Przemysław Olstowski.
Miała wypracować traktat pokojowy po zakończeniu zmagań na froncie zachodnim I wojny światowej, a przez wypracowanie traktatu pokojowego zakończyć wojnę, bo w Compiègne 11 listopada 1918 roku pod Paryżem podpisano zawieszenie broni. Traktat wersalski podpisano ostatecznie po prawie półrocznych rokowaniach 28 czerwca 1919 roku. Ustalał porządek polityczny w Europie.
A kto ustalał ten porządek?
Nie było przedstawicieli Rosji, nie było przedstawicieli Stanów Zjednoczonych, dzięki którym w ogóle mógł mieć miejsce sukces sprzymierzonych w tej wojnie. Decydowali Brytyjczycy, Francuzi, w pewnej mierze Włosi i Japończycy. Niemcy byli tam przy stole, delegacja niemiecka. Już nie cesarstwa, ale republiki. Jako przedstawiciele strony pokonanej, która musiała zaakceptować podyktowane warunki. Co nie znaczy, że tak do końca nie miała na to wpływu. Niemniej musiała uznać werdykt, który nazwała dyktatem. I tak to później w Niemczech do wybuchu II wojny światowej określano. Dyktat wersalski, oczywiście niesprawiedliwy. Stracili część swoich prowincji wschodnich, znaczną część, ponad 60% prowincji Prusy Zachodnie, obok niego Gdańsk, który stał się wolnym miastem z przyległymi powiatami, większość ogromną prowincji poznańskiej. Oczywiście Alzację, Lotaryngię na rzecz Francji, więc to dla niemieckiej opinii publicznej, dla niemieckiej klasy politycznej przez całe dwudziestolecie był ogromny problem natury politycznej, ale też, jak myślę, psychologicznej. Niemożność pogodzenia się z tym werdyktem. Dla Polski z kolei było to aktem sprawiedliwości dziejowej, chociaż nie wszystko, co uważaliśmy, że powinno wrócić do Polski, wróciło, bo chodziło o to, iżby doprowadzić do przywrócenia tych ziem, które utraciliśmy w trakcie pierwszego rozbioru, a więc całych Prus Królewskich z Gdańskiem. Warmii chciano też Mazury, ale tam był plebiscyt, który przegraliśmy. Podobnie jak przegraliśmy plebiscyt na Powiślu, to znaczy powiat Malbork, Sztum, Kwidzyn. Trzeba przyznać, że Roman Dmowski wraz z Paderewskim odegrali rolę bardzo istotną. Wspierani przez eksperckie zaplecze, była rola, która polegała na przekonaniu sprzymierzonych, iż ziemie odebrane niegdyś Rzeczypospolitej powinny wrócić do Polski, ale też próbowano przekonać, że do Polski powinny, obok Warmii, którą straciliśmy w pierwszym rozbiorze, powinny powrócić i Mazury oraz, że do Polski powinien wrócić Górny Śląsk, ponieważ jest zamieszkały w znacznej mierze przez ludność polską. Jak wiemy, o wielu sprawach zadecydował Oręż. Bardzo silnie pozycję Polski wzmocniło, nieplanowane zupełnie, powstanie w Wielkopolsce. Dało delegacji polskiej w Wersalu, która tam zaczęła brać udział w tej konferencji w styczniu 1919 roku, mocną kartę, bo znaczna część spornego terytorium była już w polskich rękach. Teraz należało przekonać sprzymierzonych, iż do Polski powinno wrócić Pomorze Gdańskie z Gdańskiem. Cóż, pamiętamy, w orędziu prezydenta Woodrow Wilsona w punkcie 13 jest mowa o tym, iż powinno powstać niepodległe państwo polskie z dostępem do morza. Teraz pytanie, jak ten dostęp rozumieć? Delegacja niemiecka próbowała przekonywać sprzymierzonych, iż wystarczy, jeśli Polacy przez Wisłę będą mieli dostęp do portu w Gdańsku. Nie potrzeba wcale przyłączenia prowincji Prusy Zachodnie do Polski. Twierdzili zresztą już, że niemieckością Prus Zachodnich stoi kilkaset lat niemieckiej kultury. To w pewnej mierze było prawdą, zwłaszcza w odniesieniu do okresu zaboru pruskiego, ale nie tylko. Że znaczną część ludności Prus Zachodnich stanowią Niemcy, co też było prawdą, w skali całej prowincji mieli przewagę nad ludnością polską, zwłaszcza w miastach. Niemieckie w gruncie rzeczy były Gdański, Elbląg, w znacznej mierze niemieckie Grudziądz i Toruń. Obok tego mamy problem tu okręgu nadnoteckiego z Bydgoszczą, który też był wtedy jeszcze w niemieckich rękach, chociaż należał do prowincji poznańskiej. Też teren z dużą przewagą ludności niemieckiej w miastach, w Bydgoszczy zwłaszcza. To był dosyć istotny problem. Natomiast jeśli chodzi o obszar zwany polskim obszarem etnograficznym Prus Zachodnich, czyli ten obszar prowincji Prusy Zachodnie, który później w większości stał się polskim województwem pomorskim, to tutaj przewagę miała ludność polska. Niemców było około 42,5%. Jakkolwiek mieli zasadniczo przewagę w miastach. Udało się przekonać sprzymierzonych, iż Prusy Zachodnie w większości powinny wrócić, bo są terytorium etnograficznie polskim. Patrzono na przewagę w powiatach wiejskich. To zdecydowało, dlatego też poza polskim później województwem pomorskim pozostała znaczna część powiatu złotowskiego. Wrócił kawałek, z którego stworzono powiat sępoleński. Natomiast nie udało się przyłączyć większości powiatu kwidzyńskiego. Przyłączono około 40%, z którego powstał powiat gniewski. Nie udało się przekonać sprzymierzonych co do przyłączenia Gdańska do Polski. Gdańska, który był miastem w ogromnej mierze niemieckim, była tam kilkunastotysięczna społeczność polska, czy polsko-kaszubska. Ona się w tej liczbie utrzyma i w okresie wolnego miasta Gdańska. Będą tam mieszkali Polacy z innych dzielnic Polski, czy to jako pracownicy polskich instytucji w wolnym mieście Gdańsku, czy to jako mieszkańcy wolnego miasta, którzy znaleźli tam sobie całkiem niezłe miejsce do życia. Póki w latach 30. zaczęło być tam dla Polaków coraz gorzej, a z czasem po prostu niebezpiecznie. Zwłaszcza po przejęciu władzy przez narodowych socjalistów w Gdańsku. Na ten Gdańsk się nie zgodzono. Zdecydowali Brytyjczycy, jak myślę. Można powiedzieć, że w ten sposób podłożyli jedną z min pod porządek wersalski. Ale biorąc rzecz spokojnie, Gdańsk był wtedy miastem niemieckim i to w znacznej mierze zamieszkałem przez taką ludność zasiedziałą. Bo o ile w Bydgoszczy, Grudziądzu czy Toruniu znaczną część stanowili urzędnicy czy Niemcy przybyli z innych dzielnic, obok tej ludności zasiedziałej niemieckiej, to jednak znaczną część stanowili przybysze z Rzeszy. I oni w ogromnej mierze wyjechali po przełączeniu tego obszaru do Polski, o tyle Gdańsk. W znacznej mierze był zamieszkały przez ludność rodzimą, bądź niemiecką, bądź uważającą się za takową. I tutaj nie wiemy, co by było, gdyby przełączono Gdańsk do Polski, ilu z tych ludzi wyjechałoby do Rzeszy. Inna rzecz, że województwu pomorskiemu zabrakło silnego centrum takiego regionalnego, gospodarczego, kulturalnego na miarę Poznania w skali województw zachodnich i na miarę Wilna i Lwowa w skali województw wschodnich. Tę rolę musiał unieść i uniósł powiatowy przed 20 rokiem Toruń, który bardzo się rozwinął, stał się siedzibą Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Krajowego Pomorskiego, a więc Samorządu Wojewódzkiego. Był takim miastem bardzo urzędniczo-wojskowym, ale jako centrum polityczne, administracyjne i kulturalne polskiego województwa pomorskiego później uniósł swoją rolę. Grudziądz stał się z konieczności takim głównym ośrodkiem przemysłowym, dopóki w latach 30. nie upadły tam duże zakłady w trakcie światowego kryzysu gospodarczego. Dużą rolę gospodarczą odgrywał Tczew, zanim nie zbudowaliśmy Gdyni, co było rzeczą konieczną wobec sytuacji, którą ujawnił okres wojny polsko-sowieckiej 20 roku. Problemy ze swobodnym korzystaniem z portu gdańskiego. Postanowiono, iż Polska mogła w pełni wykorzystać ten nie tak znowu wielki dostęp do morza, który otrzymaliśmy. Trzeba zbudować alternatywny w stosunku do Gdańska polski port pełnomorski. I taki zbudowano. Tego dostępu do morza było w gruncie rzeczy 72 km. Mówi się o 140 km, jak pisze, ale to wraz z obwodem Półwyspu Helskiego. Tym niemniej Polska nad Morze Bałtyckie w roku 1920 w lutym wróciła i zdecydowano o tym w Wersalu.
jaki sposób Dmowskiemu, polskiej delegacji, udało się uzyskać zdobycze terytorialne przekraczające zdobycze osiągnięte w Powstaniu Wielkopolskim? No przecież Torunia w Powstaniu nie zdobyto, Bydgoszczy w Powstaniu nie zdobyto.
Był efekt żmudnych rokowań, starań o przyjęcia u polityków państw przymierzonych. Ogromną rolę odegrali Francuzi, ich premier Georges Clemenceau. To zdecydowało o tym w niemałej mierze postawa Francji, która uznała, iż wobec upadku Rosji jako tradycyjnego alianta Francji w tym regionie Europy, jako przeciwwagi takiej dla silnych Niemiec, potrzeba polityce francuskiej zbudować system sojuszy w tej części Europy, w Europie Środkowo-Wschodniej, i Polska miała tu znaczącą rolę do odegrania. Oczywiście przekonywały, czy mogły przekonywać polityków francuskich, memoriały i materiały przygotowane przez delegację polską, przez polskich geografów, z profesorem Romerem na czele. Natomiast gdyby nie wola polityczna przyznania Polsce Pomorza i dostępu do morza, gdyby zwyciężyła opcja, iż jednak nie należy osłabiać Niemiec, gdyby Brytyjczykom udało się przekonać Francuzów, mogłoby być różnie. To, że w Rosji nastąpił przewrót polityczny, obalono carat, zrobiono państwo na swój sposób demokratyczny, rządzone przez rząd zwany tymczasowym, którego władza z czasem ograniczała się głównie do Piotrogrodu, nieco wcześniej jeszcze zwanego Sankt Petersburgiem. Gdyby ten rząd nie obalili bolszewicy i nie trzeba było wtedy politycznie na razie spisać Rosji na straty, to ta rola Polski nie urosłaby tak bardzo w tej części świata. Zresztą skorzystali też i Czechosłowacy, i Rumuni, którzy pozyskali Besarabię, która przedtem do Rumunii nie należała. Czesi pozyskali Sudety, zamieszkały w ogromnej mierze przez Niemców, które staną się później obiektem agresywnej polityki niemieckiej w 1938 roku. Czesi zostaną przez te same mocarstwa sprzymierzone i Niemcy skłonieni do tego, iżby Sudety Niemcom odstąpić, a później dojdzie do rozbioru Czechosłowacji. Czesi zresztą naszym kosztem zyskali Zaolzie. Byliśmy wtedy zajęci na froncie wschodnim w styczniu 1919 roku. Mieliśmy jeszcze wojsko w stanie formowania. Walczyliśmy z Ukraińcami o Lwów i Małopolskę Wschodnią. Wojsko się tworzyło, państwo się tworzyło. I Czesi to wykorzystali. Ale gdyby nie przychylność Francji, która zdecydowała o tym, że to Zagłębie Węglowe i tak dalej przypadnie Czechom, cóż, budowali system sojuszy, każdy coś dostał. Czesi naszym kosztem dostali Zaolzie. My zyskaliśmy dostęp do morza, powtarzam. Mieliśmy bardzo silne argumenty o charakterze etnograficznym, historycznym, kulturowym, ale gdyby nie wola polityczna, mogłoby być różnie, więc wola polityczna Francji, naszego głównego alianta w okresie międzywojennym, na którego byliśmy skazani, na sojusz z Francją, nie był to w żadnej mierze sojusz egzotyczny, jak później pisał Cat Mackiewicz po klęsce wrześniowej. Był jedyny i z Wielką Brytanią nasz możliwy sojusz. Dzięki temu w 1939 roku udało się doprowadzić do tego, że konflikt z Polską nie był tylko wojną polsko-niemiecką, ale był początkiem wojny światowej. To jest polityka i to jest rzecz twarda, bardzo bez sentymentów. Wtedy naprawdę po 120 kilku latach niewoli, a dla Pomorza po prawie 150, licząc od pierwszego zaboru pruskiego, stało się wówczas tak, iż wiele elementów tej polityczno-wojskowej układanki ułożyło się na naszą korzyść. Także wynik wojny spowodował, iż ta pieczęć trzech mocarstw zaborczych przestała funkcjonować. Z biegiem tej wojny okazało się, iż że sprawa polska przestaje być wewnętrzną sprawą Rosji, jednego z aliantów Francji i Wielkiej Brytanii, czołowych aliantów w tej wojnie. I postawiło to sprawę polską na porządku dziennym. To była bardzo ważna rzecz. Oczywiście nie było tak, jak mówiła propaganda niemiecka, i sprawa polska stanęła dlatego, że pewien pianista miał szczęście i dostęp do ucha prezydenta. Nie. Natomiast jego pozycja, Ignacego Jana, była dla sprawy polskiej niezwykle istotna. Koincydencja ważnych dla nas faktów, nie żadnych przypadków, pewnych spraw, które tworzyły się przez wiele lat. Podobnie tak jak Paderewski przez wiele lat wypracowywał sobie pozycję. Podobnie jak polski tajny i jawny ruch polityczny i wojskowy długo pracował na swoją pozycję i możliwości działania, to wszystko w odpowiednim momencie, łącznie, chociaż często niezależnie od siebie, zagrało. Wcale nie musiało tak być, ale było. Ówcześni polscy politycy, w dużej mierze ludzie dużego kalibru, nasi wojskowi, którzy zaczynali dopiero, pomijając oczywiście wydarzenia bardzo istotne lat Wielkiej Wojny, zaczynali być polskimi wojskowymi w sensie wojskowych niepodległego państwa, stanęli na wysokości zadania. W sytuacji płonących granic, niepewności co do tego, jaki kształt przyjmie terytorialny przyszłe państwo. Czy będzie miało dostęp do morza, czy z czasem będzie miało dostęp do zasobów naturalnych Śląska Górnego. Wszystko mimo pewnych strat, i nad którymi można boleć, i spraw, które można żałować, to w 21 roku, w 22, gdy ostatecznie sprawa granic Polski w sensie terytorialnym się zamknęła, można było uznać, że zrobiono w znacznym stopniu to, co zrobić było można. Jeżeli chodzi o granice zachodnie i południowe i północne, to było maksimum tego, co można było uzyskać. Zawsze będzie dyskusja o granicę ryską w 21 roku, o efekt wojny polsko-sowieckiej, o traktat ryski. To zawsze będę należał do tych, którzy nigdy nie przestaną żałować Kamieńca Podolskiego, który został 20 parę kilometrów za granicą. Tak czy owak wygraliśmy tę wojnę i utrzymaliśmy niepodległość w sytuacji bardzo trudnej. Przy państwie, które się dopiero tworzyło, to scalano 3 różne systemy gospodarcze, polityczne, prawne, 3 różne społeczeństwa polskie. Jak powiedział Józef Piłsudski wtedy, 3 różne typy Polaków, które odziedziczyliśmy po zaborcach, po państwach zaborczych. To wszystko powiodło się. Nie chcę powiedzieć, że się udało, po prostu się powiodło, bo udać się coś może albo nie. Tutaj za tym, że się powiodło, stała praca pokoleń. Ogromne zdolności, wykształcenie, wiedza, wola, pewne nie tak znowu liczne, ale bardzo dobre pod względem intelektualnym, merytorycznym, zaplecze eksperckie. To wszystko w odpowiedniej chwili na rzecz sprawy polskiej umiało właściwie zagrać. Rzecz zdawałoby się dzisiaj trudna do pomyślenia, ale dzisiaj mamy niepodległe państwo i zupełnie inne problemy. Natomiast wówczas było to państwo w trakcie tworzenia granic, tworzenia porządku prawnego, konstytucyjnego, tworzenia bezpieczeństwa militarnego i politycznego. I w wyniku wydarzeń lat 1918-21 w wymiarze europejskim mówi się o porządku wersalskim w tej części Europy, czy w ogóle w Europie. Natomiast po naszym zwycięstwie w wojnie z bolszewicką Rosją i po traktacie ryskim zasadnym jest nazywanie tego porządku w tej części Europy porządkiem wersalsko-ryskim. Tu w znacznej mierze dzięki w ogromnym stopniu samodzielnej roli Polski jako czynnika politycznego i wojskowego w roku 1920.
Roman Dmowski na temat ziem zaboru pruskiego miał jasno sprecyzowane poglądy.
Nawet ludzie nie posiadający zbyt bogatej wyobraźni politycznej niech spróbują dziś, gdy mamy zjednoczoną, niepodległą Polskę, pomyśleć, jakby państwo nasze wyglądało bez Poznańskiego, Pomorza i tej części Śląska, która nam się dostała. Jakie byłoby jego położenie polityczne, gospodarcze i finansowe? Z jakim skutkiem odpierałoby najazd nieprzyjaciela, choćby podobny do tego, któryśmy mieli w roku 1920? Kto się zrzekał ziem zaboru pruskiego, ten się w istocie zrzekał niepodległej Polski. Jeżeli byśmy w przyszłości z tych ziem co utracili, znaczyłoby to, że odbudowane państwo polskie zaczyna znów upadać.
Wkrótce też do Polski zawitała wielka błękitna armia. Armia pod dowództwem charyzmatycznego generała, syna powstańca styczniowego, generała Józefa Hallera von Hallenburga. Przyjechała z Francji przez Niemcy. Tak generał Haller opisuje w swoich pamiętnikach przekroczenie granicy.
Rzeczywiście już bez żadnych incydentów dojechaliśmy nad ranem do ówczesnej stacji granicznej nazywanej jeszcze Lisa, to jest do Leszna. Wszędzie widać było ludność polską, która ze wszystkich stron dążyła na spotkanie pociągu. Wojsko polskie było witane okrzykami i łzami. Następna stacja, Ostrów Wielkopolski. Oficjalne powitanie władz i Wojska Polskiego. Po raz pierwszy spotkałem się z generałem Dowbor-Muśnickim i z jego adiutantem, rotmistrzem Andersem. Żołnierze polscy z Francji całowali ziemię polską.
Potem były kolejne miasta, między innymi Toruń. Generał Józef Haller von Hallenburg na dłużej związał się z naszym regionem. Mieszkał przez pewien czas w Toruniu, a także w Bydgoszczy, bo w Grodzie nad Brną mieszkała żona generała. Po zamachu majowym państwo Hallerowie częściej gościli w Gorzuchowie, dzisiaj to wieś w gminie Stolno, niedaleko Chełmna. Po 1932 roku zamieszkali w Gorzuchowie na stałe i żyli tu do kolejnej zawieruchy wojennej, czyli do 1939 roku. Teraz zapytajmy o pamięć o Powstaniu Wielkopolskim. W okresie przed II wojną światową ważną datą był rok 1926, a więc przewrót majowy.
Po 1926 roku, czyli po przewrocie majowym,
dr Marek Chamut.
Ta sytuacja się zaostrza. Ale jaka sytuacja? No właśnie kwestia uznania zasług dla odzyskania niepodległości przez Polskę. No bo przecież w sposób naturalny już po ukształtowaniu się II Rzeczypospolitej przystąpiono do honorowania tych, którym zawdzięczaliśmy odzyskanie niepodległości oraz tych, którzy walczyli w powstaniach śląskich, w powstaniu wielkopolskim, obrońców Lwowa, wojna polsko-bolszewicka, czy też w okresie rozbrajania Niemców 11 i 12 listopada 1918 roku. Także zasług tych, którzy starali się uzyskać jak najlepszy wynik w plebiscytach, które przecież były ogłoszone i na Śląsku, na Warmii, na Mazurach. Więc tutaj przyszedł ten naturalny czas uznawania zasług i doceniania tych, którzy poświęcili siebie dla odzyskania tejże niepodległości. I tu trzeba powiedzieć, że najlepszym miernikiem jest praca komisji, powołanej zresztą jeszcze przez Piłsudskiego, przez naczelnika państwa, do wytypowania, do odznaczenia tychże zasłużonych weteranów virtuti militari. I no generalnie trzeba powiedzieć, że Taczak też był w tym komitecie. On był od właśnie zaboru pruskiego, od powstańców wielkopolskich i starał się jak najuczciwiej, jak najrzetelniej wytypować tych najbardziej zasłużonych, ci, którzy na virtuti militari zasługiwali. Sam zresztą też został virtuti militari odznaczony. Jednak okazywało się, że była tutaj taka swego rodzaju konkurencja i najwięcej otrzymało virtuti militari oficerów i żołnierzy, którzy wywodzili się jednak z tradycji legionowej i z zaboru austriackiego. W drugim rzędzie ci, którzy wywodzili się z zaboru rosyjskiego, walczyli też na froncie wschodnich, czy na frontach wschodnich, bo przecież tutaj też i wojna polsko-bolszewicka się kłaniała. I niestety trzeba powiedzieć, że w najmniejszej liczbie występowali powstańcy wielkopolscy, czy też śląscy. Taczak nad tym ubolewał, no ale trzeba powiedzieć tutaj jasno, że zrobił co mógł. To nie znaczy, że Piłsudski nie doceniał Powstania Wielkopolskiego, wręcz przeciwnie. On doceniał Powstanie Wielkopolskie i ten wysiłek żołnierza wielkopolskiego, bardzo doceniał też później udział dywizji wielkopolskich, które były bardzo sprawne wojskowo i siały postrach wręcz w szeregach bolszewików w czasie wojny 1920 roku. No, ale stało się jak się stało. I wynikało to też z pewnych uwarunkowań politycznych. No jednak trzeba pamiętać, że Wielkopolska była w większości pod wpływami czy to narodowej demokracji, czy chadecji, chrześcijańskiej demokracji, na czele której zresztą stanął, jak wiemy, sam Wojciech Korfanty, cywilny przywódca Powstania Wielkopolskiego w komisariacie Naczelnej Rady Ludowej. Więc uważano, że Wielkopolska jest w jakiejś kontrze do reszty, która optowała zdecydowanie za obozem belwederskim, czy za obozem legionowym, wywodzącym się z legionów, czy też skupionym wprost wokół postaci marszałka Józefa Piłsudskiego. 26 rok pogłębił ten problem, dlatego że oddziały Wojska Polskiego, dywizje i pułki wielkopolskie no nie opowiedziały się gremialnie, przeciwnie, nie opowiedziały się po stronie Piłsudskiego, tylko po stronie rządu Witosa i prezydenta Wojciechowskiego. I trzeba tu nawet wskazać przykład samego już generała brygady Stanisława Taczaka, który przez 8 lat dowodził najpierw 69. Pułkiem Piechoty, a następnie 17. Dywizją Piechoty w Gnieźnie. I trzeba powiedzieć, że w 26 roku też opowiedział się po stronie wojsk, no nazwijmy to wiernych rządowi, nie przeszedł na stronę marszałka Piłsudskiego. To też go sytuuje w okresie międzywojennym po tej, a nie innej stronie politycznej i dywizja Stanisława Taczaka nie dotarła, ruszyła z Gniezna, ale nie dotarła do Warszawy. Było to związane ze strajkiem na kolei, kolejarzy, którzy sprzyjali PPS-owi, wtedy sprzyjali marszałkowi Piłsudskiemu w tym poważnym, bardzo poważnym kryzysie wewnątrzpolitycznym. Jednak generał Stanisław Taczak cieszył się na tyle autorytetem w armii, że mimo aktywnego zaangażowania po stronie rządowej w maju 1926 roku pozostał jakiś czas na stanowisku dowódcy 17 Dywizji Piechoty w Gnieźnie i dopiero w 1928 roku został pozbawiony tego dowództwa. Zresztą tutaj osobiście przyczynił się do tego ówczesny szef biura personalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, generał Michał Karaszewicz-Tokarzewski, też skądinąd bardzo znana postać generała, który był zwolennikiem, no nazwijmy to takim, radykalnych cięć kadrowych wśród generalicji i uważał, że ci, którzy
zawiedli marszałka,
dobrze to pan redaktor ujął, że jednak trzeba ich zdymisjonować i przenieść w stan spoczynku, więc od generał Taczak w stan spoczynku został przeniesiony dokładnie w 1930 roku, a w 28 roku został zdjęty z dowództwa 17 Dywizji Piechoty w Gnieźnie. Gdy odchodził z wojska, miał 56 lat, był w doskonałej formie, wrócił do Poznania i poświęcił się całkowicie pracy takiej organizacyjnej, społecznej i zainicjował powstanie w 1927 roku Towarzystwa dla Badań nad Historią Powstania Wielkopolskiego. To jest jego kolejna wielka zasługa i dzięki tej działalności jednak w okresie II Rzeczypospolitej, w okresie rządów sanacyjnych, jednak powstanie wielkopolskie dzięki samym powstańcom, byłym powstańcom, samemu generałowi Taczakowi, temu Towarzystwu dla Badań nad Historią Powstania Wielkopolskiego było dostatecznie badane, nagłaśniane, popularyzowane, obchody były coroczne. Także tutaj, przynajmniej w Wielkopolsce, ta pamięć o powstaniu wielkopolskim była bardzo, bardzo żywa.
Thank you.
po II wojnie światowej
dr Marek Chamut.
W okresie PRL-u powstanie wielkopolskie popadło w poważną niełaskę, przynajmniej do 1956 roku. Ale i po 1956 roku też tu były trudności z nawiązywaniem do tradycji powstania wielkopolskiego. Sami dowódcy powstania wielkopolskiego, głównodowodzący, a więc generał Taczak czy generał Józef Dowbor-Muśnicki w okresie PRL-u, mieli odejść w niepamięć. Nie pisano o nich, nie powstały żadne opracowania, biografie. No w myśl tej PRL-owskiej historiografii, gdzie no możemy powiedzieć o czynie zwykłego żołnierza, ale przemilczmy dowództwo, prawda? Tak jak po 56 roku no można było już mówić, nawet pisać o żołnierzach pod Monte Cassino, ale
o Andersie w żadnym
wypadku, który był ich dowódcą. I można było w PRL-u skończyć liceum i zdobyć maturę i wiedzieć coś, że było Monte Cassino, że tam walczyli polscy żołnierze, ale zapytać takiego absolwenta, a kto nimi dowodził, to już mogło być z tym bardzo problematycznie, prawda? Mógł wyjść z liceum, nie wiedząc, kto dowodził wojskami polskimi pod Monte Cassino. Podobnie było właśnie z powstaniem wielkopolskim, gdzie też unikano tego. Jeżeli już to mówiono, no żołnierze wielkopolscy, powstanie, to jakieś upamiętniania tutaj były. Też te grupy kombatantów przecież się organizowały. Bardzo wiele tutaj zrobiły to. Naprawdę ogromny szacunek dla ówcześnie żyjących powstańców wielkopolskich, którzy naprawdę starali się tutaj pamięć o powstaniu utrzymać, szerzyć. I myślę, że ona jest bardzo żywa w Wielkopolsce. Nawet w Bydgoszczy jest żywa pamięć o powstaniu wielkopolskim, łącznie z pomnikiem powstańca wielkopolskiego, autorstwa profesora Horno-Popławskiego przy ulicy Bernardyńskiej. Pomimo, że Bydgoszcz powstaniem wielkopolskim objęta nie była, ale bydgoszczanie brali udział w powstaniu wielkopolskim. Taczak zresztą był zwolennikiem rozszerzania powstania wielkopolskiego również i na Pomorze, również o Bydgoszcz. To było bardzo trudne i właściwie nierealne. No można było obejść Bydgoszcz i próbować pozostawić ją na tyłach frontu powstańczego, no ale to są dywagacje. Też jest ulica generała Taczaka w Fordonie i bardzo dobrze. W każdym razie w 1956 roku powstańcy wielkopolscy upomnieli się też o postać samego generała Taczaka, którego los był też bardzo znamienny, jak władze PRL-owskie traktowały powstanie wielkopolskie.
Dzisiaj okazuje się, że 97% Polaków nic nie wie o tym powstaniu. Z żalem przyznaje to prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, Tadeusz Musiał.
Jeszcze w samej Wielkopolsce, w województwie kujawsko-pomorskim, w województwie lubuskim, jakaś tam wiedza, jakaś tam mówię, bo no nie jest to wiedza doskonała, ale w miarę duża wiedza na temat powstania istnieje. Natomiast w pozostałych województwach, w pozostałej części Polski o powstaniu się wie naprawdę bardzo, bardzo niewiele. Były przeprowadzane w ubiegłym roku badania i wyniki są zatrważające. Około 3% społeczeństwa polskiego wie, co to było i wie, z czym kojarzyć powstanie wielkopolskie. W tych województwach, o których mówiłem na wstępie, a więc Wielkopolska, Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie, ta wiedza jest większa, ale też bez jakiegoś tam zachwytu nadmiernego.
A czy Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego ma jakiś pomysł, jak z poziomu regionalnego przejść na poziom ogólnopolski, jak się przebić z tym powstaniem? Bo to jest przecież udane powstanie.
Rzeczywiście o takim znaczeniu to było, można powiedzieć, że jedyne powstanie, chociaż tych zwycięskich powstań było niewiele. Niektórzy historycy mówią, że były 3, inni mówią, że 4. No ale to te pozostałe miały zdecydowanie mniejsze znaczenie niż powstanie wielkopolskie. Szkoły, tu jest przecież, od tego trzeba rozpocząć. Z przykrością muszę stwierdzić, że podstawy programowe, które były przygotowywane, nie przewidywały w ogóle treści związanych z powstaniem wielkopolskim. Dopiero po interwencjach posłów, po interwencjach, naszych interwencjach, udało się, że to w podstawach jest, bo tu od tego trzeba rozpocząć. Stąd nasze działania, lekcji, przygotowania konspektów, próbujemy przez ODN, przez ośrodki doskonalenia nauczycieli, żeby z tą wiedzą nie tylko w Wielkopolsce, nie tylko tu w tych województwach sąsiednich, ale również i na terenie całej Polski, żeby ta wiedza była do młodzieży dostarczana.
dopiero w latach 80.
dr Marek Chamut
zaczyna się szerzej pisać o generale Taczaku.
Pan to inicjuje.
No tak chyba należałoby powiedzieć. I pierwszy szerszy artykuł, taki biograficzny o generale Taczaku, mojego autorstwa, ukazał się w magazynie Mówią Wieki w 1986 roku, a w 1987 roku udało mi się opublikować w formie takiej małej książeczki, broszurowe wydanie mojej pracy magisterskiej, bo akurat generał Stanisław Taczak był przedmiotem mojej pracy magisterskiej, biografia Stanisława Taczaka jako dowódcy Naczelnego Powstania Wielkopolskiego, napisanej zresztą pod opieką profesora Jerzego Danielewicza na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, ale ta książeczka, czy pierwsza biografia Taczaka w Polsce, ukazała się nakładem Regionalnej Pracowni Krajoznawczej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Bydgoszczy. A więc w Bydgoszczy ukazała się pierwsza biografia pierwszego główno dowodzącego powstania wielkopolskiego generała Taczaka, mojego autorstwa. Napisałem kilkanaście artykułów o samym generale Taczaku, wiele artykułów w ogóle o powstaniu wielkopolskim. Nadal staram się popularyzować postać generała Taczaka. Nie ustaję w tych wysiłkach, aczkolwiek muszę tutaj powiedzieć, że taką najbardziej obszerną, opartą na bardzo już takiej szerokiej, dogłębnej kwerendzie biografię generała Taczaka napisał profesor Bogusław Polak, wywodzący się z Poznania. Także tutaj nastąpił bardzo taki pozytywny ruch, ale warto o tym bydgoskim moim epizodzie pamiętać, bo tutaj Bydgoszcz bardzo zasłużenie ma tą palmę pierwszeństwa. I już pod koniec lat 80. i w latach 90. tutaj Poznań, trzeba powiedzieć, środowiska poznańskie upomniały się o generała Taczaka, został uroczyście przeniesiony, jego prochy zostały przeniesione na cmentarz Zasłużonych w Poznaniu. W Mieszkowie, gdzie się urodził, został postawiony pomnik generała Stanisława Taczaka i postać została tutaj przywrócona naszej pamięci. Chociaż trzeba powiedzieć, że więcej szczęścia do pamięci, do upamiętnienia miał generał Józef Dowbor-Muśnicki. No on był chyba większego formatu wojskowy niż generał Taczak, no bo on już jako generał pojawił się w następstwie po generale Taczaku, prawda, na stanowisku dowódcy Powstania Wielkopolskiego. I ta druga część powstania już na bazie tego, co zrobił Taczak. Taczak doprowadził do utworzenia 17-tysięcznej armii powstańczej, a Dowbor-Muśnicki już potem pod koniec powstania, a już po rozejmie w Trewirze, czyli już w warunkach pokojowych, rozbudował tą armię do 40, do blisko 50 tysięcy bardzo dobrego żołnierza, oficera. Ja miałem dosyć duże trudności w pisaniu biografii generała, dlatego że generał nie pisał dziennika, nie zostawił po sobie wspomnień, a generał Józef Dowbor-Muśnicki pozostawił po sobie obszerne wspomnienia. Więc historykom łatwiej jest pisać o tych dowódcach, którzy po sobie pozostawili, bądź to dzienniki, bądź wspomnienia. No, generał Taczak tego nie zrobił, więc rekonstrukcja jego biografii, jego kariery zawodowej, życiowej była o wiele bardziej żmudna. I stąd może właśnie też i generał Dowbor-Muśnicki był, może i jest nadal, postacią bardziej znaną z tych dwóch dowódców, jest bardziej znany niż generał Taczak. Chociaż ja uważam, że ich zasługi są inne, ale równo ważne. A może nawet ten pierwszy miesiąc powstania decydujący o jego sukcesie był bardziej istotny. Tu są różne oceny. W każdym razie nigdy nie natrafiłem na jakikolwiek tekst czy wypowiedź generała Stanisława Taczaka, który by negatywnie się wypowiadał o swoim następcy, o generale Dowbor-Muśnickim. Natomiast trzeba też i powiedzieć, że generał Józef Dowbor-Muśnicki nie otrzymał ani jednego polskiego odznaczenia. Miał tylko rosyjskie z czasów, kiedy służył w armii rosyjskiej. To jest symptomatyczne. No ale to tak zawsze było, jest i będzie. Będziemy mieli takie przypadki, no, tylko z perspektywy czasu możemy, powiedzmy, tutaj się zadumać nad takimi sytuacjami. Aczkolwiek Wielkopolanie bardzo, bardzo uznawali Józefa Dowbora Muśnickiego i szanowali jego postać i on tutaj zawsze cieszył się wielką estymą. Chociaż pochodził z dawnego zaboru rosyjskiego i robił karierę przed I wojną światową w armii carskiej. Może powiem w tym momencie trochę anegdotycznie. Często, gdy mam wykłady popularyzujące postać generała Taczaka, powstania wielkopolskiego, to zaczynam swój wykład od pytania do słuchaczy, czy widzieli duży pomnik generała Taczaka, dowódcę jednego z zwycięskich powstań narodowych w centrum Warszawy. No zwykle jest konsternacja i chyba nie widzieli. Ja mówię, na pewno nie widzieliście, bo tego pomnika tam nie ma. A moim zdaniem powinien być, bo przecież on nie tylko zasłużył się dla Wielkopolski, będąc pierwszym głównodowodzącym jednego z niewielu, a właśnie jedynego z tych wielkich powstań, jedynego zwycięskiego, z tych dużych powstań narodowych, dowódca powinien mieć pomnik w centrum Warszawy, bo to przecież służyło ówczesnej całej Rzeczypospolitej. I wszyscy ze wszystkich dzielnic całej Polski jesteśmy zobowiązani do pamięci o nim i szacunku dla niego. A jakie byłoby to edukacyjne dla nas wszystkich, dla młodych pokoleń? Oto mamy pomnik generała Taczaka, dowódcę zwycięskiego powstania.
Dzisiaj to już wszystko. W audycji wypowiadali się profesor Wojciech Polak, UMK, profesor Przemysław Olstowski, Polska Akademia Nauk, profesor WSG Marek Chamot oraz prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Tadeusz Musiał. W audycji wykorzystano fragmenty pamiętników Józefa Hallera opublikowanych przez wydawnictwo LTW oraz Polityki Polskiej Romana Dmowskiego opublikowanej przez Instytut Wydawniczy PAX. Za współpracę dziękuję Marcinowi Frydrychowi, Państwu za wspólnie spędzony czas. Kolejna audycja za tydzień będzie o autorze hymnu. Jak wiadomo, Józef Wybicki miał wkład między innymi w Konfederację Barską, której 250. rocznica wypada w tym roku. Kłaniam się, Robert Erdman.